Wykład w Radiu Ortodoksja.
Zawsze zapominamy powiedzieć o tym mottem, które przewodzi naszym spotkaniom z Upraskim Środą, są następujące słowa. Wierzę od 1700 lat w duchu i prawdzie Soboru w Nicei. I te wierzę od 1700 lat powtarzamy podczas każdej liturgii świętej, kiedy śpiewamy wieruj w jedynego Boga Ojca i powinniśmy być zawsze świadomi, że ten wieruj, symbol wiary, został ułożony właśnie przez ojców pierwszego i drugiego Soboru Powszechnego. Zatem powtarzając te słowa, przyłączamy się do ojców pierwszego Soboru Powszechnego, ale także tego drugiego, który dopełnił ten symbol wiary. I te 1700 lat jest dobrym powodem do tego, żeby przybliżyć sobie jedną z bardzo ważnych cech naszej cerkwi, a więc synodalność. I tak jak miało to miejsce 1700 lat temu, gdy synodalnie ojcowie cerkwi rozwiązywali trudne kwestie dogmatyczne i wiary, tak do tej pory w tym duchu, w duchu i prawdzie tego soboru cerkiew żyje i działa. Chciałbym na początku kilka słów powiedzieć o tym, czym jest synodalność w naszej cerkwi, bo termin synod, synodalność i instytucja synodalna to takie bardzo ważne, fundamentalne pojęcia, które są nierozerwalne z istotą i funkcją ciała cerkiewnego. I zasadnicze stanowisko w prawosławnej eklezjologii, a więc nauki o cerkwi, opiera się na założeniu, że synodalność należy do istoty cerkwi, a więc leży u podstaw. Cerkiew prawosławna już w pierwszych wiekach swojego istnienia zakładała zastosowanie systemu synodalnego w perspektywie lokalnej, regionalnej czy regionalnej w odpowiedzi na potrzebę ustosunkowania się do różnych kwestii natury administracyjnej i kanonicznej. Zatem instytucja synodalna funkcjonowała już w pierwszych trzech wiekach, jeszcze przed ustanowieniem systemu metropolitalnego w administracji cerkiewnej w dwóch głównych formach. I w jakich formach ta przejawiała się w funkcja synodalności? Z małymi zgromadzeniami lokalnymi, synodami sąsiadujących biskupów w celu wyświęcenia biskupów, a także rozwiązywania różnych pomniejszych problemów oraz z większymi synodami ponadlokalnymi, których celem było rozwiązywanie również różnych poważnych kryzysów zagrażających jedności cerkwi, a także wydawanie deklaracji wiary lub ułatwienia pracy duszpasterskiej cerkwi. Ta pierwsza forma synodów była prostsza, więc była bardziej powszechna i funkcjonowała już od wczesnych lat poapostolskich i w związku z tym naturalnie ustanowiła standardy zwoływania późniejszych, ważniejszych synodów lokalnych. System synodalny, a więc system ten, w którym działa nasza cerkiew, zawsze był dostosowany do kanonicznego kontekstu różnych form rozwoju organizacji administracyjnej w naszej cerkwi. I począwszy od pierwszych wieków, ta administracja się kształtowała, bo na początku pierwszych wiekach zarządzanie było episkopalne, a więc byli tylko biskupi. Później już z tych biskupów wyłaniają się również metropolici i mamy do czynienia z systemem, z organizacją metropolitalną, później egzarchalną, dopiero później patriarszą, gdy pojawiają się pierwsi starożytni patriarchowie i autokefaliczną, tak jak to mamy dziś, gdy funkcjonują razem z patriarchatami starożytnymi, również te nowożytne, które mają system autokefaliczny. I oczywiście i cerkw, i w arcybiskupstwie, i metropolii autokefaliczne. Tak jak na przykład nasza cerkiew w Polsce. Po wprowadzeniu przez pierwszy sobór ekumeniczny w 325 roku systemu metropolitalnego w administracji cerkiewnej tradycyjna funkcja synodów lokalnych działająca w ciągu pierwszych trzech stuleci z takim terytorialnym kryterium przyległości i skupiona wokół biskupów została dostosowana do kontekstu terytorialnego granic każdej prowincji rzymskiej wraz z ustanowieniem regularnego zwoływania instytucji synodu prowincjalnego. Rola metropolity i charakter jego odpowiedzialności miały charakter regulacyjny, a nie autorytarny, a jego celem było kanoniczne i uporządkowane funkcjonowanie synodu prowincjalnego. Jego charakter i wyjątkowa odpowiedzialność rzeczywiście czyniły go pierwszym wśród równych sobie. Zatem mówimy sobie o początkowym systemie metropolitalnym, jeszcze przed tym patriarchalnym. Równość metropolity, biskupów prowincji wyrażała się zarówno w ich równej władzy kapłańskiej, jak i w równoważnej wartości jego opinii i głosu z opinią pozostałych biskupów prowincji. Później należy sobie, chciałbym, żebyśmy również powiedzieli o pewnych formach, które zaczęły się wyłaniać, jeszcze dodatkowych innych rodzajach synodów, z których to jeden z nich odegrał również bardzo ważną rolę w życiu naszej cerkwi. I był to tak zwany Wielki Synod, Mizonos Synodos, instytucja tego Mizonos Synodu. Instytucja synodalna była wynikiem synodalnej natury i świadomości cerkwi. I z tego powodu w skład soborów pierwszych trzech wieków zmieniał się w zależności od powagi problemu, dla którego biskupi zwoływali dany synod, dany sobór. Tak? Wszystkie duże synody, i tutaj chciałbym też powiedzieć, że w nazewnictwie funkcjonuje nazwa synod i sobór. W prawosławnej nazewnictwie używamy sobór, stosujemy zwykle w stosunku do soborów powszechnych, natomiast pozostałe nazywamy synodami, jakkolwiek jest to nasze lokalne nazewnictwo tutaj w cerkwi w Polsce, bo na przykład w innych lokalnych cerkwiach, takich na przykład jak Grecja, już tego wyszczególnienia słowa soboru nie ma. Tam po prostu się mówi o wszystkich synodach. Słowo sobór zastępuje się słowem synod, a więc nie ma tego rozgraniczenia synod i sobór. Wszystkie duże synody, których skład wykraczał poza granice prowincji politycznej, a więc w tym Imperium Rzymskim, pierwotnie w Bizancjum, w diecezje były rozdzielone między prowincje rzymskie. I kwestie, które wychodziły poza jakąś prowincję, a więc bardzo ważne sprawy cerkiewne, które dotyczyły wielu prowincji rzymskich, I trzeba było je podjąć, a więc podejmowało to tą kwestię nie tylko w ramach jednej w metropolii, ale wielu metropolii. Takie synody nazywano wielkimi, tak zwanymi misones, w odniesieniu do synodów lokalnych, które zwykle odbywały się w granicach prowincji politycznej i dotyczyły wyboru lub święceń biskupa, bądź rozwiązywania pomniejszych lokalnych kwestii cerkiewnych. Dzisiaj przy okazji omówienia tej kwestii kryzysu i reformy synodalności w metropolii kijowskiej, czyli a więc tutaj na terenach również naszej cerkwi w okresie XV-XVI wieku, chciałbym również nawiązać do naszego monasteru, bo w tym czasie powstaje nasz monaster, zostaje ufundowany i to, co się działo w życiu naszej cerkwi, również odzwierciedliło się na fundacji naszego monasteru, czyli na tym, w jaki sposób został, jakie kryteria były zastosowane przy zakładaniu monasteru również w Supraślu. A więc podczas dzisiejszego spotkania chciałbym również ukazać tą kwestię, która została uwarunkowana przez postanowienia synodalne właśnie takiego wielkiego synodu, Misonos Synodos, synodu, który odbył się w 1484 roku w Konstantynopolu, a który odbył się tak naprawdę w przededniu założenia naszego monasteru, bo wiemy, że monaster w Supraślu początkowo na początku lat 90. w XV wieku, a więc dosłownie w jakieś kilka czy kilkanaście lat po zwołaniu tego wielkiego synodu zostaje założony w pobliskim Gródku, a później przeniesiony właśnie już do Supraśla. I dlatego chciałbym na początku omówić, już powiedzieliśmy sobie o pewnych podstawach synodalności, czym jest synodalność w pojęciu cerkiewnym, ale również znaczenie tej synodalności w kontekście sytuacji cerkiewnej w XV wieku i znaczenia instytucji Wielkiego Synodu oraz chciałbym przedstawić również zasady prawa kanonicznego dotyczące fundacji monastycznych, które zostały zrealizowane, zastosowane również przy fundacji naszego monasteru. Jeśli już padło słowo kryzys, to trzeba wyjaśnić sobie, dlaczego w tytule dzisiejszego tematu jest mowa o kryzysie i reformie synodalności, tak? Czym był ten kryzys synodalności, czym był spowodowany? Tym kryzysem synodalności były wydarzenia, które miały miejsce w pierwszej połowie XV wieku. Jeszcze cesarze, wiemy, powinniśmy sobie jeszcze spojrzeć sięgnąć troszeczkę dalej do historii Bizancjum, gdy dochodzi do tak zwanej schizmy między Wschodem a Zachodem w 1054 roku i w od tej pory ta schizma, czy rozdział na Kościół wschodni, zachodni, prawosławny czy rzymskokatolicki, ono na początku, ten podział nie jest aż taki silny i początkowo cesarze próbują zażegnać bizantyjscy, zażegnać ten impas i wielokrotnie uznawali konieczność zwołania Soboru Powszechnego, który rozwiązałby różnice będące jej przyczyną i przywróciliby wspólnotę cerkiewną i jedność między dwoma kościołami, co przyczyniłoby się bezpośrednio, co przyniosło również bezpośrednie korzyści polityczne Cesarstwu Wschodniemu i państwom zachodnich. Tymczasem wiemy, że po schizmie w 1554 roku jednak tak nie było i kolejną próbą, tak zwaną próbą bardziej ze strony z Kościoła Zachodniego zjednoczenia kościołów była tak zwana Unia Florencka z 6 lipca 1439 roku, która jednak nie spełniła swoich oczekiwań i za chwileczkę sobie powiemy dlaczego. I stała się razem z upadkiem Konstantynopola w 1453 roku dwoma najtragiczniejszymi wydarzeniami historycznymi cerkwi prawosławnej XV wieku. Upadek politycznego centrum Cesarstwa Bizantyjskiego oznaczał nie tylko upadek pewnego punktu odniesienia, ale także koniec oficjalnych kontaktów z Zachodem. Dotyczyło to tych, którzy mieszkali w samym Konstantynopolu, jak również grekojęzycznych prawosławnych żyjących pod kontrolą Zachodu, na przykład w obszarach kontrolowanych przez Wenecję. I tak, jeśli powodem Unii Kościoła Katolickiego i Prawosławnego w 1439 roku była głównie polityka, bo tutaj mamy do czynienia głównie z politycznym aspektem przeprowadzenia tej Unii, to konieczne byłoby ponowne omówienie tego stanowiska i postanowień florenckich, ponieważ okoliczności polityczne uległy później radykalnej zmianie. Powody zwołania tego soboru nie dotyczyły wyłącznie spraw kościelnych, ale przede wszystkim oczekiwań cesarza bizantyjskiego Jana VIII Paleologa co do udzielenia chylącemu się ku upadkowi cesarstwu pomocy politycznej, wojskowej, gospodarczej ze strony Zachodu za pośrednictwem papieża, co jak wiemy nigdy się nie ziściło. Wręcz przeciwnie, dzięki uczestnictwu Bizantyjczyków w tym soborze władza papieska stała się silniejszą w porównaniu z reformatorskim soborem, który odbył się również na Zachodzie w Bazylei, na którym rozwinęła się tendencja do kwestionowania przekazywanych do tej pory tradycji dotyczących supremacji papieństwa w życiu i administracji Kościoła. Zatem ten kryzys spowodowany podpisaniem w Unii Florenckiej stawał się coraz bardziej widoczny w świadomości synodalnej, bo jak stwierdziliśmy, ta świadomość synodalna nie została zastosowana prawidłowo w przypadku akurat tego w soboru we Florencji, wręcz przeciwko, odbył się on przy użyciu przymusu, gruźb, zastraszania, szantażu, co w konsekwencji wzbudziło u wielu sygnatariuszy poczucie skruchy i winy, a więc tych biskupów, którzy udali się do Florencji po to, aby podpisać tę Unię i z powodu pochopnie złożonego przez nich podpisu. Odnotowano także nieprzychylne przyjęcie, jakiego doświadczyli przedstawiciele bizantyjscy po powrocie do miejsc, z których przybywali, a więc do swoich wschodnich prowincji, do których i gdzie zamieszkiwała ludność prawosławna. a także po ostatecznym przybyciu do Konstantynopola, gdzie klimat był dla nich zupełnie nieprzychylny i wrogi. Z badania źródeł wynika, że chrześcijanie wschodu w zdecydowanej większości odrzucili tę zwodniczą unię i podjęli szereg działań, za pomocą których chcieli podkreślić swój sprzeciw wobec niej na wszystkich płaszczyznach. A więc mamy tutaj ewidentną, widoczną, widzimy, że ten synod, postanowienia tego synodu nie miały recepcji, a więc nie zostały, to co zostało podpisane, nie zostało później przez cerkiew przyjęte, przez wiernych. Sami również biskupi, większość z nich później wyjawiła swoją skruchę. I niedługo po ich powrocie biskupów prawosławnych z tego synodu większość jak sygnatariuszy warunków zjednoczenia Florencji odrzuciła swoje podpisy, które jak wiadomo złożyli pod presją i w warunkach zniewolenia. Cennych informacji na temat tego pierwszego aktu wyrzeczenia się terminu Unii ze strony prawosławnych dostarcza nam tekst apologetyczny, który został napisany kilka miesięcy po powrocie delegacji prawosławnej z Włoch, z Italii, jeszcze za życia biskupa Efezu Marka Eugenikosa. I ten tekst później został opublikowany przez hierarchę Dositeusza z Jerozolimy w księdze pod tytułem Księga Nawrócenia z greckiego. Hierarchowie przełożeni, duchowni obecni w Konstantynopolu, zebrani przedstawili tę apologię królowi, a więc część biskupów przedstawiła swoją apologię, a więc wyrzekła się swoich wcześniejszych podpisów cesarzowi, który wcześniej ich w jakiś sposób skłaniał do tego, żeby te podpisy złożyli. Skruszeni biskupi przyznają, że znalezienie rozwiązania w postaci pojednania i dobrej woli w odniesieniu do doktrynalnych przyczyn rozłamu między dwoma kościołami jest niemożliwe. Z tego powodu przedstawili cesarzowi powody teologiczne, które stały na przeszkodzie zjednoczenia kościołów. I mamy do czynienia po tym, jak podpisano Unię Florencką, jeszcze dalej do kontynuowania jak gdyby tych postanowień i próby narzucenia Unii były widoczne w przypadku cesarza bizantyjskiego, który jeszcze miał nadzieję, że dzięki tej Unii uda mu się skłonić papieża do pomocy militarnej w obronie Konstantynopola, który chylił się ku upadkowi. Poprzez wybór jej zwolennika, a więc zwolennika tej Unii, postanowień Unii Florenckiej, patriarchy Konstantynopola Mitrofana II. Jednak to wszystko nie pomogło, ponieważ lud i duchowieństwo w większości jednomyślnie sprzeciwili się jego wyborowi. Z tego powodu biskupi Marek Efeski, znany nam z tego właśnie, że ten jedyny, który tych postanowień nie podpisał, wyjechał z Italii, ale również wraz z innym hierarchą, Antonim z Heraklei, potajemnie opuścili Konstantynopol, aby uniknąć zarówno współcelebry z nowym patriarchą, jak i późniejszej współpracy z nim. Który to właśnie patriarcha nowy otwarcie opowiadał się za stronnictwem zjednoczeniowym i świadomie popierał warunki zawartej Unii we Florencji. Śmierć Marka Eugenikosa, która nastąpiła prawdopodobnie w 1445 roku, nie osłabiła stronnictwa antyunijnego, Zgodnie z jego własną sugestią, następcą na katedrze efeckiej został wybrany początkowo świecki Jerzy Scholar. Później przyjmuje on również w postrzyżonym niszę i później, jak za chwileczkę usłyszymy, również zostaje wybrany na biskupa. W osobie dotychczas stosunkowo umiarkowego scholara antyunijne stronnictwo znalazło walecznego, wykształconego i bardzo twardego negocjatora, godnego następcę Marka Eugenikosa. I w tym klimacie reakcji przeciwko w Unii Kościelnej nie sposób pominąć synodu jerozolimskiego, który odbył się właśnie w Jerozolimie kilka lat po zawarciu Unii Florenckiej. Ta Unia Florencka została zawarta w 1439, natomiast w 1443 roku, 4 lata później, hierarchowie i patriarchowie Starożytnego Wschodu podczas tego zwołanego przez nich synodu w Jerozolimie poddali pod wątpliwość kanoniczność wyboru patriarchy konstantynopolitańskiego Mitrofana II, zwolennika Unii. Wybór nowego patriarchy zjednoczeniowego, kolejnego już w 1445 roku i kolejna gwałtowna reakcja przeciwników takiego zjednoczenia pokazują, jak znacznemu umocnieniu, a nie osłabieniu uległo ich przekonanie, że Unia była błędem. Okazuje się, że synod w Konstantynopolu w 1450 roku i wybór domniemanego patriarchy Atanazego II na następcę Grzegorza nigdy się nie odbyły. Liturgia natomiast zjednoczeniowa, która w przededniu upadku Konstantynopola miała miejsce w świątyni Hagi Sofii w Konstantynopolu, nie przyniosła korzyści frakcji unijnej ani wysiłkom nowego cesarza Konstantego XI Paleologa, by zlikwidować przepaść między wschodem i zachodem. Można powiedzieć, że raczej te wszystkie fakty związane z podtrzymywaniem tak na siłę tych postanowień Unii Florenckiej w początkowej fazie po ich podpisaniu, a więc jeszcze przed upadkiem Konstantynopola, raczej pobudziło duchy, ponieważ samo wygnanie patriarchy Grzegorza III w sierpniu 1451 roku również negatywnie się do tego przyczyniło. I w ten sposób coraz bardziej umacniają się nastroje antyunijne w Konstantynopolu w przededniu upadku miasta i zdobyciu przez Osmanów. A z kolei w 1450 roku wcześniej wspomniany Jerzy Scholar przyjmuje śluby mnisze i od tego czasu staje się on coraz bardziej widoczny w zwalczaniu w takiej apologii z frakcją propagatorów Unii. W moment 1453, a więc zdobycie przez Osmanów Konstantynopola, był takim też tragicznym i też przełomowym etapem, bo od tego momentu widzimy, że te wszystkie chęci podtrzymania postanowień Unii Florenckiej dosłownie pryskają jak taki nadmuchany balon, bo one miały, jak wspomnieliśmy, były tym głównym powodem tych postanowień, była jeszcze nadzieja, że może Konstantynopol uzyska pomoc militarną i temu miały służyć tak zwana ta Unia Kościelna we Florencji. Gdy takiej ostatecznie pomocy Konstantynopol nie otrzymał, został zdobyty przez Osmanów. Dochodzi do początkowym fazie do chaosu w mieście. Natomiast rok później na tron patriarchy Konstantynopola zostaje wybrany taki właśnie Jerzy Scholar, który już przyjmuje imię Genadiusza, na patriarchę Konstantynopola. Jest to bardzo znacząca postać, słynna postać w życiu naszej cerkwi I jako pierwszy patriarcha po upadku Konstantynopola miał ogromne znaczenie dla zachowania praw chrześcijan. W jego osobie zniewoleni Rzymianie dawnego Bizancjum zyskali swojego duchowego przywódcę, ponieważ nie było już chrześcijańskiego cesarza. Cerkiew i przywileje patriarchy, które zostały przyznane mu przez zdobywców, oczywiście z polityczną celowością, były pocieszeniem i schronieniem dla ludu prawosławnego. Jednakże nowy patriarcha podał się po kilku latach do dymisji, nie mogąc znieść pozbawienia wolności duchowej i dziecinnych ambicji, jakie przejawiali ludzie z otoczenia patriarchalnego dworu, możnowładcy i temu podobni, którzy stawiali swoje osobiste interesy i dążenia ponad wspólne interesy cerkwi. Później ponownie wraca na swoją katedrę, kilkakrotnie jest na katedrze Konstantynopola. Unia Florencka z 1439 roku była zatem przejawem kryzysu synodalności w cerkwi prawosławnej, ponieważ została podjęta przez grupę hierarchów pod silną presją polityczną, z pominięciem pełnego konsensusu całego Kościoła Wschodniego, a ostatecznie została przez ten Kościół odrzucona, a więc przez cerkiew. Decyzja o Unii wynikała głównie z desperanckiej potrzeby Cesarstwa Bizantyjskiego uzyskania pomocy wojskowej Zachodu w obliczu zagrożenia tureckiego. Kwestie politycznego przetrwania zdominowały teologiczne i kanoniczne zasady funkcjonowania cerkwi. Z prawosławnego punktu widzenia Sobór Florencki nie miał charakteru prawdziwego Soboru Powszechnego w cerkwi wschodniej, Kościoła Wschodniego. Prawosławie opiera się na zasadzie soborowości, a więc synodalności, która zakłada wspólne rozeznawanie i jednomyślność całej cerkwi, episkopatu, duchowieństwa i wiernych. I w sprawach wiary i jedności, a nie na decyzjach z wąskiego grona. Prawdziwym probierzem synodalności było późniejsze powszechne odrzucenie postanowień Unii przez większość prawosławnego duchowieństwa i wiernych po ich powrocie z tego soboru z Florencji, o czym sobie wspomnieliśmy, że wierni tych postanowień bezpośrednio po tym synodzie florenckim nie przyjęli. Natomiast patriarchowie Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy potępili Unię na soborze w Jerozolimie w 1443 roku, co pokazało, że akt florencki nie wyrażał wiary i woli całej cerkwi prawosławnej. Unia florencka została zredukowana do prawno-kościelnego aktu, który nie miał realnego poparcia i wkrótce upadł, co tylko potwierdziło jej nieprawomocność w świetle prawosławnej zasady synodalności. Podsumowując, Unia Florencka była aktem części Kościoła podjętym w nadzwyczajnych okolicznościach, który rażąco naruszał fundamentalną dla prawosławia zasadę synodalności czy soborowości, co doprowadziło do jej ostatecznego odrzucenia przez cerkiew jako całość. I tutaj dochodzimy do tego ważnego momentu, który miał miejsce kilkanaście, czy 30 lat po upadku Konstantynopola, a więc zwołanie Wielkiego Synodu, który też w pojmowaniu cerkwi prawosławnej, taki wielki synod jest zwoływany przy obecności wszystkich przedstawicieli, jeśli nie patriarchów, to przedstawicieli wszystkich patriarchatów starożytnych, bo wówczas mamy tylko, jeśli mówimy o XV wieku, funkcjonują tylko cztery patriarchaty, prawosławne patriarchaty starożytne. Jeszcze nie mamy nowożytnych patriarchatów. I takie synody miały również charakter powszechny i mogły też w przyszłości mogły być podniesione do rangi również takich powszechnych ekumenicznych soborów. Synod florencki miał bezpośrednie, negatywne konsekwencje dla życia zatem Cesarstwa Bizantyjskiego i odegrał decydującą rolę w pogłębieniu przepaści między Wschodem, niestety, i Zachodem. A także w dużym stopniu podzielił społeczeństwo bizantyjskie na tych, którzy byli zwolennikami Unii i jej przeciwnikami. I tych z pewnością prawosławne sumienie cerkiewne Wschodu nigdy nie uznało poprawności i kanoniczności synodu florenckiego, ponieważ nie został on zwołany w oparciu o kryteria charakteryzujące autentyczność i ortodoksję takiego synodu cerkiewnego. Zgodnie z długą tradycją cerkiewną. Dlatego Cerkiew Prawosławna podjęła wiele działań w celu rozpowszechnienia swego sprzeciwu i zniesienia wszelkich przejawów tej fałszywej unii, która dokonała się we Florencji. Najbardziej znaczącym wydarzeniem był właśnie wszechprawosławny Wielki Synod w Konstantynopolu zwołany w latach 1483-84, który uroczyście unieważnił i zniósł postanowienia synodu florenckiego. Wielki Synod w Konstantynopolu z 1484 roku odbył się w sytuacji głębokiego kryzysu jedności w Kościoła Wschodniego po Unii Florenckiej. Uczestniczyli w nim patriarchowie czterech starożytnych stolic Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy oraz liczni hierarchowie metropolii zależnych. Synod ten stanowił pierwszą całościową reakcję Cerkwi Prawosławnej na tą Unię, uznając ją za sprzeczną z tradycją apostolską i kanoniczną. 31 lat po upadku stolicy Bizancjum patriarchat Konstantynopola, pomimo trudnych okoliczności, postanowił zwołać w latach wspomnianych 83-84 XV wieku synod Pan Prawosławny, który ostatecznie i po raz pierwszy synodalnie potępił Unię Kościołów zawartą na synodzie florenckiej, bo wcześniej mówiliśmy jeszcze o synodzie jerozolimskim, ale tam nie uczestniczył w nim patriarcha z wiadomych przyczyn Konstantynopola. Tutaj natomiast mamy wszystkie cztery patriarchaty. Z powyższego wynika, jak zacięty był konflikt między dwiema frakcjami w Konstantynopolu i jak szkodliwe okazało się zwołanie synodu florenckiego i podpisanie aktu zjednoczenia Wschodu. Podsumowując, możemy stwierdzić, że synod Ferraro-Florencki przyczynił się do szybkiego i ostatecznego upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, a jednocześnie zadał poważny cios prestiżowi prawosławnej cerkwi na Wschodzie. Prestiż ten został przywrócony wraz ze zwołaniem właśnie tegoż synodu Pan Prawosławnego, Wielkiego Synodu w 1483-84 roku i ostatecznym zniesieniu umowy zjednoczonej z Florencji. I pominiemy sobie te jeszcze dodatkowe decyzje, które były podjęte na tym synodzie. Wiemy, że ten synod przede wszystkim odrzuca według świadomości prawosławnej po to, że postanowienia jednego synodu, jeśli jest synod, wielki synod, który ma charakter powszechny, decyduje i to o jakichś ważnych sprawach i te decyzje nie są akceptowane przez wiernych, przez duchowieństwo i przez, jak widzieliśmy, biskupów, to później wskazanym jest, żeby zwołać kolejny wielki synod, który synodalnie anuluje postanowienia poprzedniego synodu. I tak się dokonało właśnie na tym synodzie w Konstantynopolu w 1483, który anulował postanowienia z Florencji. I ten kryzys, mamy tutaj do czynienia z jednym synodem, który jest przejawem kryzysu synodalnego, drugim natomiast, który jest przejawem reformy tego synodu, synodalności, świadomości w prawosławnej. Ktoś by powiedział, to było daleko, bo to było gdzieś w Konstantynopolu. Jak sytuacja wyglądała u nas tutaj na miejscu, bo okazuje się, że w tym czasie w prawosławne diecezje, które składały się na bardzo dużą metropolię kijowską, były podległe jurysdykcyjnie patriarchatowi Konstantynopola. I na przełomie XV-XVI wieków Wielkie Księstwo Litewskie było znaczącą siłą militarną, gospodarczą w Europie Wschodniej, składające się w przeważającej mierze z zachodnich księstw ruskich. I potężna terytorialnie metropolia podporządkowana jurysdykcyjnie patriarchatowi konstantynopolitańskiemu znalazła się na terytorium dwóch znaczących państw europejskich. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Rozdział metropolii kijowskiej został zapoczątkowany przez władców obydwu państw, którzy angażowali się w wybór kolejnych metropolitów kijowskich. Pod wpływem księcia litewskiego Witolda synod hierarchów Rzeczypospolitej wybrał nowym metropolitą Grzegorza Cemblaka na początku który był metropolitą w latach 1415 czy 1420. Jednak Konstantynopol odmówił zatwierdzenia go na nowym stanowisku, zaś Moskwa oskarżyła o zbliżenie z Kościołem rzymskokatolickim. Przy jego następcy, metropolicie Focjuszu, doszło do zjednoczenia metropolii kijowskiej. Mamy do czynienia w Wielkim Księstwie Litewskim z uniami politycznymi, za którymi też później będą szły unie kościelne. Takie unie polityczne to ta unia w Krewie z 1385 czy unia Horodelska z 1413 roku. Niestety za tymi uniami nie szło umacnianie w racji i praw Kościoła prawosławnego w Wielkim Księstwie Litewskim. Dlatego sytuacja wyznaniowa skomplikowała się jeszcze bardziej po synodzie florenckim w 1438 roku, w którym uczestniczył zwolennik Unii, metropolita kijowski Izydor. Po powrocie na Ruś ogłosił się legatem papieskim, co doprowadziło do jego początkowego uwięzienia w Moskwie, a następnie ucieczki na Litwę. Powyższą sytuację skrzętnie wykorzystała w 1448 roku cerkiew moskiewska, która jednostronnie ogłosiła swoją niezależność od patriarchatu konstantynopolitańskiego właśnie pod pretekstem tego, że nie chce przyjąć Unii. I zaczęła samodzielnie dokonywać wyboru intronizacji metropolitów moskiewskich od tej pory, obwołując siebie autokefaliczną cerkwią. Natomiast król Rzeczypospolitej, Kazimierz Jagiellończyk, który panował w latach 1447 i 1492, początkowo zamiast metropolity Isydora, który przybywa na Litwę, uznaje nie jego, ale nowo wybranego hierarchę na katedrze kijowskiej Jonasza. Na mocy traktatu pokojowego między księciem moskiewskim Wasiliem a królem polskim Kazimierzem z 1449 roku metropolita Jonasz zwrócił się z prośbą o przyłączenie do jego metropolii diecezji prawosławnych położonych na terenie Polski i Litwy. A więc mamy do czynienia, znowu ponownie widzimy, że ta metropolia kijowska, która znajduje się na terenie dwóch państw, w jakiś sposób czasami się na początku się dzieli, później się łączy z powrotem z sobą. Król Kazimierz częściowo spełnia prośbę metropolity. Później po długim okresie niebytu metropolita Izydor rezygnuje z tytułu metropolity kijowskiego na rzecz swojego ucznia Grzegorza Bułgara, który zostaje metropolitą kijowskim po Jonaszu. W 1458 roku przybywający w Rzymie pod kuratelą papieską, pozbawiony godności patriarchy konstantynopolitańskiego Grzegorz III Mamas, a więc ten prounijny patriarcha Konstantynopola, który opuścił Konstantynopol i który już nie został zrzucony z katedry przez prawosławnych w Konstantynopolu, ale jeszcze mianował się takim patriarchą na uchodźstwie, przybywając w Rzymie, bezprawnie wyświęcił tegoż właśnie Grzegorza Bułgara na metropolitę kijowskiego. Następnie papież Pius II skierował się do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą wprowadzenia na katedrę kijowską Grzegorza Bułgara. W 1458 roku pod naciskiem papieża Kaliksta III król polski Kazimierz IV odebrał diecezje prawosławne znajdujące się na Litwie od metropolity Jonasza, a na ich czele postawił prounijnego metropolitę Grzegorza. I dotychczasowy metropolita Jonasz po tym akcie zwołuje w 1459 roku synod, który wypowiedział posłuszeństwo niekanonicznemu metropolicie. A więc widzimy, dochodzi do pewnego podziału w łonie metropolii kijowskiej. Na czele metropolity staje przedstawiciel stronnictwa jeszcze prounijnego, a więc zaraz po tej Unii Florenckiej, niedługo po Unii Florenckiej. Metropolita Grzegorz w połowie lat 60. XV wieku zwrócił się do Konstantynopola patriarcha ekumeniczny, którym był już po upadku Konstantynopola w 1467 roku Dionisji I, zaapelował do episkopatu ruskiego do uznania go za jedynego prawowitego metropolitę uznanego przez Konstantynopol, co zostało kategorycznie z kolei odrzucone w Moskwie. Druga próba wprowadzenia Unii, czyli mamy po okresie Unii Florenckiej, mamy sytuację dosyć patową metropolii kijowskiej, gdzie z pomocą króla Polski i również ze sprawą papieża wprowadza się na tron prounijnych metropolitów kijowskich. Takim właśnie jednym z nich był metropolita Grzegorz. Późniejszą próbą było wprowadzenie taki też prounijnego metropolity kijowskiego Mizaela, który wraz z wyższym duchowieństwem i magnaterią Wielkiego Księstwa Litewskiego wysłał w 1476 roku list poddańczy do papieża Sykstusa. W akcie sprzeciwu patriarcha konstantynopolitański nie uznaje go za prawowitego metropolitę kijowskiego, a wyświęca na metropolitę kijowskiego archimandrytę Spirydona, który jednak nie zyskuje uznania w Rzeczypospolitej ani w księstwie litewskim, bo sytuacja w Wielkim Księstwie Litewskim jest, w Wielkim Księstwie Moskiewskim jest taka, że Moskwa nie przyjmuje decyzji ze strony jeszcze od Konstantynopola, uznając siebie za cerkiew autokefaliczną. Natomiast natomiast już Konstantynopol nie zgadza się na obsadzenie metropolii kijowskiej przez prounijnego metropolitę. I widzimy, że taka sytuacja, gdzie na tronie, na katedrze metropolii kijowskiej zasiadali prounijni w metropolici, później byli antyunijni, trwa mniej więcej przez taki okres czasu, aż do zwołania tego Wielkiego Synodu w Konstantynopolu w 1483 roku, a więc przez okres ponad 30 lat od momentu postanowień florenckich. Jest to okres, moglibyśmy powiedzieć, takiej niepewności w określeniu się metropolii kijowskiej czy prawosławnej hierarchii tutaj na ziemiach Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, co później się już zaczyna prostować w momencie, gdy metropolitą kijowskim zostaje wybrany, na metropolitkę kijowskiego zostaje wybrany Symeon w 1481 roku i jest metropolitą do 1488 roku. Dlaczego ten metropolita jest dla nas też bardzo ważnym metropolitą? Dlatego, że w okresie jego kadencji jako metropolity kijowskiego odbywa się również w Konstantynopolu Wielki Synod, który anuluje postanowienia Unii Florenckiej. A metropolita kijowski, który wchodzi w skład hierarchii Patriarchatu Konstantynopola, te postanowienia musi przyjąć, bo jest jednym z hierarchów wchodzących w skład tego patriarchatu. I taka recepcja tych postanowień prawosławnego synodu w Konstantynopolu następuje właśnie w metropolii kijowskiej. I widzimy zwrot też, pośród władców, królów Rzeczypospolitej, gdzie Kazimierz IV pozwala mu uzyskać zgodę na swoje stanowisko metropolity kijowskiego, już nie w Rzymie, tak jak wcześniej władcy polscy obstawali, że prawosławni mogą tylko otrzymywać takie zezwolenia po upadku Konstantynopola tylko w Rzymie, ale w Konstantynopolu. A więc mamy tutaj do czynienia też z pewnym zwrotem w polityce królów Rzeczypospolitej. Patriarcha Konstantynopola Maksym zatwierdził Symeona i przesłał mu swój błogosławiony list, w którym zwrócił się nie tylko do niego, ale także do wszystkich biskupów, kapłanów i wiernych. I przesłanie te patriarchalne dostarczyło dwóch egzarchów, dwóch metropolitów, którzy przybyli w tym celu do metropolii kijowskiej i w 1481 roku intronizowali nowego metropolitę wraz z biskupami metropolii kijowskiej w Nowogródku, bo wówczas siedziba w metropolii kijowskiej została przeniesiona z Kijowa do pobliskiego Nowogródka w dzisiejszej Białorusi. Kolejni metropolici byli metropolitami już prawosławnymi, którzy nie podtrzymywali postanowień w Unii Florenckiej i zarządzali w duchu postanowień prawosławnego synodu z Konstantynopola w 1483 roku. I jak powiemy sobie jeszcze na koniec o uwarunkowaniach polityczno-religijnych fundacji monastycznych na ziemiach litewsko-ruskich i w kontekście naszej fundacji, naszego monasteru. A więc dlaczego taki... Dlaczego chciałem przedstawić tą reformę, kryzys i reformę synodalności, która miała miejsce, żeby również uświadomić sobie, że ten fakt był niezwykle ważny również dla naszego monasteru. Bo w dzisiejszej dobie, gdy często staramy się my w wiernych prawosławnych jest rzeczą całkiem jasną, że monaster zostaje założony przez prawosławnych, dla prawosławnych mnichów. Natomiast gdzieś tam w literaturze panuje czasami jakieś zamieszanie, świadome czy nieświadomie, że się mówi, że to mnisi zakonu bazylianów albo jakieś coś innego zakłada monaster w supraślu albo w duchu w postanowień Unii Florenckiej. Ten duch znika, jego nie ma. Ten duch znika, bo wcześniej przed założeniem monasteru mamy wielki synod w Konstantynopolu, prawosławny, który synodalnie patriarchowie w starożytni wschodu anulują wszystkie postanowienia. Czyli od tej pory, czyli w momencie już kilka lat później, czy kilkanaście, jak monaster w Supraślu zostaje założony i potwierdzony później tomosem patriarchy Konstantynopola, te postanowienia były już w duchu tego prawosławnego wielkiego synodu z Konstantynopola. Pod koniec XV wieku ziemie ruskie Wielkiego Księstwa Litewskiego znajdowały się w złożonej sytuacji wyznaniowej. Z jednej strony utrzymywała się tradycja prawosławna zakorzeniona w metropolii kijowskiej, z drugiej narastał wpływ katolicyzmu i polityka unifikacyjna Jagiellonów. Unia Florencka nie zyskała trwałego poparcia wśród wiernych, ale wprowadziła zamieszanie w strukturach cerkiewnych. W tych warunkach dążenie do odnowy życia monastycznego stało się jednym z narzędzi umacniania tożsamości wyznaniowej wiernych prawosławnych tutaj na naszym terenie. Monastery były wówczas nie tylko ośrodkami duchowości, lecz także bastionami prawosławnej edukacji i kultury pisanej. Ich zakładanie wiązało się ściśle z potrzebą tworzenia własnych ośrodków religijnych, niezależnych od wpływów łacińskich. W tym kontekście decyzje synodu, wspomnianego Wielkiego Synodu z 1484 roku w Konstantynopolu, dawały wyraźną podstawę prawną dla odrodzenia struktur monastycznych w duchu tradycyjnego prawosławia bez związków z Unią. Monaster Zwiastowania Bogorodzicy w Supraślu został ufundowany około 1498 roku. Wiem, że profesor Antoni Mironowicz, on sięga jeszcze głębiej, mówi o początkach lat 90. XV wieku w związku z ufundowaniem początkowo założenie tej wspólnoty w pobliskim Gródku. Przez Aleksandra Chodkiewicza, wojewodę nowogródzkiego przy współudziale biskupa Józefa Sołtana, postaci kluczowej dla ówczesnej cerkwi, biskupa smoleńskiego i późniejszego metropolity kijowskiego. Obaj fundatorzy działali w ścisłej łączności z hierarchią cerkiewną metropolii kijowskiej, co zapewniło przedsięwzięciu pełną kanoniczność. Zgodnie z postanowieniami synodalnymi i kanonami cerkwi, to są kanony 4 i 24 soboru w Chalcedonie, a więc jeszcze dużo wcześniej, prawie 1000 lat wcześniej, monaster mógł być erygowany jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego. W przypadku Supraśla taką zgodę wydał sam patriarcha, konstantynopolitański Joachim I, podnosząc go do rangi stauropigii. Drugim wymogiem była obecność typikonu, czy reguły określającej porządek modlitewny, modlitwy i życia wspólnotowego i pracy. Typikon supraski czerpał z tradycji atoskiej, serbskiej, kijowsko-pieczerskiej, co stanowiło realizację postulatów synodu z 1484 roku o zachowaniu czystości wschodniej tradycji liturgicznej. Kodeks biblijny spisany przez Mateusza X ma kluczowe znaczenie dla udokumentowania wczesnych lat istnienia monasteru supraskiego i jest materialnym dowodem jego fundacji oraz rozwoju życia monastycznego. Jest taka księga, rękopis, my zwykle słyszeliśmy wcześniej o Irmologionie supraskim, ale jeszcze wcześniejszy od tego Irmologionu jest rękopis nazywany Biblią Mateusza X albo Antologionem, który został spisany na początku XVI wieku, a więc od razu po założeniu wspólnoty przybywa tutaj z Wilna Mateusz X, dlatego że był 10. dzieckiem w rodzinie i był świetnym kopistą i zaczyna spisywać Biblię. To nie jest pełna Biblia, pełny Nowy Testament, ale niepełny Stary. W szczególności, jeśli chodzi o Stary Testament, to wszystkie te czytania, które starotestamentowe, które są używane do czytania podczas nabożeństw cerkiewnych. Tak, żeby ta księga miała również swoje zastosowanie w życiu liturgicznym. Ale takim ciekawym załącznikiem, tą ostatnią częścią tej Biblii, dlatego tą księgę możemy nazwać antologionem, czyli antologion to taki zbiór różnych tekstów. Oprócz Biblii znajduje się typikon, a więc zasady sprawowania nabożeństw, który typikon został umieszczony na końcu tej księgi. I dlaczego jest niezwykle ważny w tradycji prawosławnej? Dlatego, że na dzień dzisiejszy jest to najstarszy zachowany zabytek typikonu liturgicznego metropolii kijowskiej. Nie tylko tutaj u nas na Podlasiu, ale dla całej metropolii kijowskiej, a więc dla całej dzisiejszych, nie tylko w cerkwi w Polsce, ale i na Litwie, i Białorusi, i Ukrainie. Wcześniejsze typikony po prostu się spisane nie zachowały, a ten supraski jest najstarszym i dlatego ma szczególne swoje znaczenie. Fakt, że Mateusz X ukończył kopiowanie tak ważnej księgi liturgicznej już w 1507 roku, zaledwie około dekady po formalnej fundacji monasteru przez Aleksandra Chodkiewicza, świadczy, że monaster w Supraślu od samego początku pełnił funkcję ważnego centrum kultury prawosławnej i piśmiennictwa na rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mnisi nie tylko modlili się, ale aktywnie tworzyli i kopiowali księgi. Sam kodeks jest dziś jednym z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa. Będąc namacalnym dowodem skuteczności Fundacji Chodkiewicza i jej pierwotnego przeznaczenia jako ośrodka umacniania prawosławia na tych terenach. W przeciwieństwie do niektórych fundacji prywatnych, typikon supraski został zatwierdzony przez hierarchię, co nadawało mu moc prawną w strukturach cerkwi. Istotną cechą Fundacji Supraskiej była jej autonomia wobec patronatu świeckiego. Choć Aleksander Chodkiewicz był fundatorem, tutaj uwaga, bo czasami ktoś może się spotkać z tym, że gdzieś tam jacyś przodkowie i później się zjawiają, że czasami twierdzą, że są jakimiś przodkami Chodkiewicza i on tutaj, jak Chodkiewicz zakładał, to teraz też oni mają prawa do tego, żeby w jakiś sposób uczestniczyć w życiu monastycznym w monasteru. Jednak nie, dlatego że Chodkiewicz Choć Aleksander Chodkiewicz był fundatorem i donatorem dóbr ziemskich, akt fundacyjny zastrzegał, że monaster nie stanowi części majątku rodowego i podlega wyłącznie prawom cerkiewnym. A więc zostaje wyłączony z władzy świeckiej, a włączony bezpośrednio do władzy cerkiewnej, pod władzę cerkiewną. Takie rozwiązanie odpowiadało zaleceniom kanonów właśnie wcześniej wspomnianych z Soboru Chalcedońskiego, kanonów 4 i 24 i duchowi synodu z 1484, tego wielkiego prawosławnego synodu, który przypominał o niedopuszczalności ingerencji świeckich w życie monastyczne. Dzięki powyższym cechom monaster Supraski stał się nie tylko ośrodkiem duchowości, lecz także instytucją kanonicznie wzorcową. Spełniał funkcję potwierdzania ciągłości prawosławnej jurysdykcji w regionie, w którym łacińskie biskupstwa coraz silniej zaznaczały swoją obecność. Monaster pełnił także rolę centrum edukacyjnego i skryptorium wspierającego działalność cerkiewną zgodnie z prawem kanonicznym. I jeszcze na koniec należy wspomnieć, że fundacja Monasteru Supraskiego była wydarzeniem o znaczeniu również polityczno-religijnym. W dobie nasilających się wpływów łacińskich działalność Aleksandra Chodkiewicza i biskupa Józefa Sołtana stanowiła manifestację lojalności wobec tradycji prawosławnej i sprzeciwu wobec Unii, tej w szczególności wówczas Unii Florenckiej. Hierarcha jako biskup i późniejszy metropolita był jednym z głównych obrońców zależności Cerkwi Kijowskiej od struktur jurysdykcyjnych Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Supraś stał się w tym kontekście symbolem odbudowy monastycyzmu prawosławnego po okresie zawirowań unijnych. Co istotne, należy dodać, że fundacja ta była zgodna z polityką metropolii kijowskiej dążącej do konsolidacji struktur cerkiewnych i wzmocnienia pozycji wobec władzy świeckiej. Supraś, położony na pograniczu kultur, stanowił pomost między duchowością wschodu a realiami politycznymi zachodu. W tym sensie realizował on praktyczne idee Wielkiego Synodu z Konstantynopola z 1484 roku, który miał zapewnić jedność i tożsamość prawosławia wobec ekspansji unijnej. Z punktu widzenia prawa kanonicznego fundacja Monasteru Supraskiego spełniała wszystkie warunki uznania jej za prawowitą i kanoniczną fundację cerkiewną. Miała zgodę patriarchy, zatwierdzony typikon, niezależność od świeckiego patronatu oraz pełniła znaczącą rolę w strukturze metropolii kijowskiej. Jednocześnie fundacja Monasteru Supraskiego miała znaczenie długofalowe. W XVI wieku monaster stał się jednym z głównych ośrodków życia duchowego i kulturalnego w regionie, a po 1516 roku, gdy uzyskał nadanie królewskie króla polskiego, również instytucją o znaczeniu państwowym. W tym samym Supraś połączył kanoniczną tradycję cerkwi z praktyczną funkcją religijno-społeczną, będąc zarazem świadectwem skuteczności właśnie tych reform, które zostały przeprowadzone w 1484 roku. To odnośnie dzisiejszego mojego tematu, tego kryzysu i reformy synodalności, której przejawem tej reformy jest również nasz monaster Supraski. Dziękuję bardzo, spasiej Gospodzie.
Wykład w Radiu Ortodoksja.